Zawsze bardzo mnie porusza ten fragment z drugiej księgi machabejskiej, który dzisiaj słyszeliśmy jako pierwsze czytanie. Jest on przepiękny ze względu na wiarę tej matki i jej siedmiu synów, którzy są do końca wierni Bogu. Ale równocześnie ten fragment naprawdę wywołuje gęsią skórkę. Ciarki przechodzą po plecach, jak sobie człowiek pomyśli, co oni musieli wtedy znosić. Co musiała znosić ta matka, która widziała, jak jej siedmiu synów zostaje na jej oczach zamordowanych. Wszystko się dzieje w II wieku przed Chrystusem. Syryjski władca Antioch IV Epifanes zdobywa Palestynę i pragnie zjednoczyć całe swoje królestwo, też wprowadzając jeden kult, Zeusa. Co oczywiście dla wyznawców Boga Jahwe jest nie do przyjęcia. Wprowadza do świątyni złotą figurę, złotą statuę Zeusa, każe jej oddawać cześć. Zabrania ten władca ważnych praktyk religijnych dla Żydów, takich jak obrzezania, jak świętowania szabatu, okrada skarbiec świątyni. W końcu bezwzględnie morduje wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób próbują zachować swoją własną tożsamość religijną, próbują oddawać cześć Bogu Jahwe. Jest w tym tak bezwzględny, że Żydzi będą zmieniać ten jego tytuł. On sobie nadał Epifanes, czyli objawiony, boski. Traktował siebie jako objawienie Boga. A Żydzi będą mówić Epimenes, to znaczy świr, wariat. Bo był tak bezwzględny w tym, co robił. Tym, jak zabijał. No i widzimy to też w tym dzisiejszym czytaniu. Morduje siedmiu synów kobiety i każe jej patrzeć na to. Na jej oczach to robi. Ale wydaje się, że to nie tylko u niego jest jakieś szaleństwo. U niego jest szaleństwo zabijania. Ale przecież też byśmy mogli powiedzieć, że jest jakieś niezwykłe szaleństwo po stronie tych, którzy dają się zabić. Po stronie tej kobiety, która nie tylko patrzy, jak jej dzieci giną, ale też zachęca ich do tego, żeby oddali swoje życie i żeby przypadkiem któryś z nich nie zawahał się w tym. Król już ją przekonuje i mówi, no przecież namów któregoś z nich. Już był też jakoś nawet on złamany w tym, że nie może ich zabić wszystkich. Prosił tę matkę, mówi, żeby nie byli tacy stanowczy, żeby któryś z nich wyparł się wiary w Boga. I namawia tę matkę, no przecież powinna zrobić wszystko, żeby uratować swoje dzieci. No która matka by nie zrobiła tego, żeby tylko uratować któreś z nich? A ona wtedy jeszcze ich zachęca i mówi, żeby któryś z was nie spróbował się wyprzeć Boga. Idźcie na tę śmierć. Nie bójcie się oddać życia. A wiecie, o co oni tak naprawdę wtedy walczyli? Czego bronili? Mieli tylko jedno zadanie. Król dałby im spokój. Nie straciliby życia, gdyby zjedli wieprzowinę. Tyle. Kawałek mięsa. O nic więcej nie chodziło. To nie jest szaleństwo. Kiedy człowiek może zachować się w taki sposób? Kiedy człowiek może pójść tak pewnie na śmierć? Chyba tylko w jednym momencie. Tylko w momencie, w którym jest przekonany, że nie umrze. Że tam nie umiera. Że to nie jest absolutny koniec. Oni mają nie tylko oczekiwanie, nie tylko nadzieję. Oni mają pewność wiary, że ten Bóg, który kiedyś dał im życie, to życie teraz będzie mógł dla nich na nowo odzyskać. Jeden z tych braci wyciąga ręce i mówi, dał mi Pan Bóg te ręce. One nie są moje. To jest od Niego. Mogę teraz oddać te ręce, możecie mi je uciąć. Zróbcie, co chcecie z tymi rękami. Bo ten Bóg, w którego wierzę, na nowo mi te ręce przywróci. Zobaczcie, że oni nie są wyznawcami gnozy czy jakiejś filozofii platońskiej, która by idealizowała rzeczywistość, mówiąc, że prawdziwe, realne jest tylko to, co duchowe, a tego świata materialnego, ciała, to trzeba się wyprzeć. Oni nie traktują cielesności jako więzienia dla duszy, która przez śmierć będzie mogła się uwolnić. Oni afirmują stworzenie, oni kochają swoje życie. Oni kochają swoją cielesność, swoje ręce. I równocześnie mają głęboką pewność, Bóg nam to odda. To nie jest stracone. Śmierć nam tego nie zabierze. Nie wiem, czy jest w was chociaż nadzieja życia wiecznego. Jak często w ogóle myślicie o tym życiu po drugiej stronie? Pewnie nikt z nas, jeżeli nie byłby skonfrontowany z takim realnym zagrożeniem śmierci, nie może chyba powiedzieć, jakby się zachował. Ale to, co dzisiaj te czytania próbują w nas zrobić, to przynajmniej uruchomić w nas takie myślenie i takie pragnienie i taką modlitwę, żebym ja tak wierzył w życie wieczne. Żebym ja bardziej wierzył w tę rzeczywistość po drugiej stronie niż w ten świat, który jest tu obok mnie. Że to jest bardziej pewne i realne. Bo o tym też opowiada ta Ewangelia dzisiejsza. Ta Ewangelia, która kochających się małżonków może zasmucić. No bo wobec tego pytania, czy tej próby, na którą sadyceusze wystawiają Jezusa, jak to zrobić z tą sytuacją, kiedy jedna kobieta ma 7 mężów. Będzie żoną którego tam po drugiej stronie? I Pan Jezus odpowiada, że tam ani nie będą się żenić, ani za mąż wychodzić. No i to jest taki moment, kiedy kochający się małżonkowie mówią, no ale jak? To co, ja stracę moją ukochaną żonę? To już nie będzie moja żona? Ja stracę mojego ukochanego męża? Pan Jezus nie chce powiedzieć, że małżeństwo nie ma znaczenia na wieczność. Pan Jezus nie chce zdeprecjonować waszej miłości i powiedzieć, że to tylko tutaj, na chwilę, a tam to nie będzie miało żadnego znaczenia. On próbuje nam pokazać dwie rzeczy. Pierwsza jest taka, że nikt z nas, nikomu nie może obiecać miłości na wieczność. Bo wieczność nie jest w naszych rękach. Nie wiem, czy kiedykolwiek zauważyliście, że w przysiędze małżeńskiej nie ślubuje się miłości na wieczność, tylko będę cię kochał aż do śmierci. Ktoś by powiedział, no ale przecież to jest za mało. Jak się kogoś prawdziwie kocha, to się mu mówi, będę cię kochał nawet poza śmierć, poza tę granicę. Że przecież nie można prawdziwej miłości postawić tej granicy. No ale my nie mamy wieczności, żeby komuś móc ją ślubować. Ona nie jest w zasięgu naszych rąk, chyba że podaruje nam wieczność ten, który sam jest wieczny i który jest Panem wieczności. I tym jest łaska sakramentu małżeństwa, że dwoje ludzi staje wobec Boga i mówi: obiecuję, że będę ją kochał. Obiecuję, że będę go kochać aż do śmierci. A Bóg mówi, a ja wam to na wieczność przedłużę. I przypieczętuję moją łaską. Ale mówi Pan Bóg jeszcze jedno. I to jest to zdanie Jezusa, że nie będą się żenić ani za mąż wychodzić. On chce powiedzieć, ale nawet jak będziecie takim cudownym małżeństwem, które będzie się aż do śmierci kochać, będzie sobie wierne, będzie z sobą przeżywać całe życie. Jak będziecie tak pięknym małżeństwem, że ja wam tę relację na wieczność pobłogosławię, to i tak ta miłość jest niczym w stosunku do tego, jaką mogę wlać w wasze serca, do mnie i do wszystkich innych ludzi w niebie. Mogę tak wam poszerzyć serca, mogę wlać w was taką miłość przez zjednoczenie ze mną, że nawet ta najpiękniejsza relacja małżeńska jest tylko cieniem tego, do czego Pan Bóg nas chce zaprosić w wieczności. To niech będzie drugie takie światło z dzisiejszych czytań. Najpierw poprośmy Pana Boga, żebyśmy naprawdę wierzyli w życie wieczne. A potem poprośmy Go o to, żeby już teraz otwierał nasze serca na tę miłość, którą tylko On może wlać w te serca. Żeby już teraz te nasze serca poszerzał, żeby kiedyś, tam w wieczności, one były zdolne przyjąć taką miłość, jaką tylko Bóg potrafi kochać. Amen.